Tak więc kolejny wykład, czwarty. Ojcowie chronią. Chronią. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na księgę Hioba. Piąty werset tej księgi. Tak czynił Hiob zawsze. Zawsze. Czyli co czynił? Czyli wstawał, ofiarował Chrystusowi, mówiąc dosłownie, swój dom, swoje dzieci i przejmował odpowiedzialność. Nie unikał odpowiedzialności, nie wycofywał się, ale przyjmował odpowiedzialność za cały dom. Nawet za rzeczy, których nie był świadom, wiedział, że ta odpowiedzialność i tak cały czas z nim spoczywa. On za to jest odpowiedzialny przed Bogiem. I teraz 1 Mojżeszowa 2:15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Pomódlmy się. Panie Jezu, powierzamy teraz ten czas Tobie, prosząc, abyś Ty zechciał kształtować nas, abyś zechciał wypracowywać w nas te rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy jak Ty. Powierzamy ten czas Tobie. Amen. Tak więc, ojcowie chronią. W świecie, który był bardzo dobry, człowiek bez grzechu otrzymał od Boga zlecenie, że ma strzec ogrodu. I oczywiście pytanie, strzec, ale strzec przed czym? Walka nie sprowadziła grzechu, musimy o tym pamiętać, ale co sprowadziło grzech na świat? Na świat grzech przyszedł przez bierność. Brak walki, brak przeciwstawienia się, brak wrogości. I ostatnio kilka razy mówiłem o wrogości. Czy na pewno, aby nie grzeszysz brakiem wrogości? Jako przykład tego braku wrogości mamy kilka takich przykładów. Pierwszy to, pamiętacie, Saul, zamiast posiekać Agaga, puścił go wolno. I drugi przykład, Achaba, który zawarł przymierze z Ben-Hadadem, zawarł przymierze z wężem, zamiast go posiekać. I podobnie tutaj brak walki, brak wrogości sprowadził grzech. Gdyby w ogrodzie wybuchła wojna, tak jak to powinno było mieć miejsce, ogród pozostałby doskonały. Zamiast tego każda wojna, która wybuchła w historii, jest owocem tej pierwszej bierności, pokojowości, w cudzysłowie, braku wrogości Adama. Każda wojna, każdy konflikt, każde nieszczęście, każda wrogość, która się pojawia od ogrodu, od czasów ogrodu, jest przyczyną braku tego pierwszego przeciwstawienia się. Kiedy nie chronisz, niszczysz, jakie jest więc zadanie żołnierza? Żołnierz powinien chronić, strzec, stać na straży, ale żołnierz powinien zdecydowanie być w stanie się przeciwstawić. Podczas gdy, jak wiecie, żyjemy w świecie, kiedy pokojowość, akceptacja, ale taka absolutna, w absolutnym sensie, brak jakiejkolwiek wrogości, ale w jaki sposób ten brak wrogości się obecnie przejawia? W braku jakiegokolwiek oceniania, nie ma wartościowania, nie ma oceniania ani w szkole, ani w domu częstokroć. Nie ma karania. Karanie jest złe, ocenianie jest złe, jakieś granice, wytyczanie, ogłaszanie jakichś granic, wszystko to jest złe, nie ma jakiejkolwiek dyscypliny. Podczas gdy mężczyzna ma mówić tak, jak na podstawie wykładu poprzedniego, wykładu Michaela, usłyszeliśmy wszyscy, mężczyzna powinien mówić przede wszystkim tak, ale nie wężom. tato ma mówić tak, ale nie dla łajzy, czy dla, jakbyście przetłumaczyli, loser. Czyli no, Michael użył takiego słowa, które ja nie znałem tego słowa. Ewa, znasz to słowo? Szlabs. Szlabs. Nie, to jest słowo pochodzenia, no, nagrywa się. Dokładnie. I pewnie pochodzi z Nowego Jorku. Szlabs. Z Brooklynu, co oznacza właśnie, no, ojciec powinien, jeżeli córka jest zainteresowana jakimś kawalerem, który nie do końca jest solidny, czy przewidywalny, czy można na nim polegać, no to ojciec powinien zdecydowanie zinterpretować tę sytuację tak, jak należy. Powiedzieć nie dla szlabs. Tak więc bądź rozważny. Normalnie, jak już powiedziałem, powinieneś być na tak dla żony i dzieci, ale na nie dla rzeczy z tego świata, które pragną wtargnąć do twojego domu i przejąć kontrolę nad twoimi dziećmi. I tutaj jest taka wyliczanka, która była bez... która oczywiście ma zastosowanie, ale ma zastosowanie, wydaje mi się, dla młodszych dzieci i to było intencją Michaela. Szkoły publiczne? Nie. Fejsik? Nie. Fortnite? Kto wiedział, co to jest Fortnite?
Ja wiem.
To jest brytyjska czy z amerykańska?
Wszystko jedno.
Ale jak?
Ja musiałem wstukać to w Google. Ale niemniej Fortnite nie, telefony dotykowe nie, noc u kogoś w domu nie. Czyli widzicie, etyka anglosaska, amerykańska trochę jest wyższa, wyższe wymaganie. No nie, ale oczywiście my byśmy się zgodzili z tymi rzeczami, o tym możemy porozmawiać po wykładzie, że dla młodszych dzieci wszystkie te rzeczy po prostu mogą je porwać, mogą sprawić, że no, bez nie tylko to, ale wystawią je na zagrożenia, które są w ogóle nie, będą w ogóle niekontrolowane. Tak więc chroń swój dom, ty odpowiadasz za to, co wkracza do twojego ogrodu, za to, co wywiera wpływ na ciebie, na twoją żonę, na twoje dzieci. Bóg powołuje nas do tego, abyśmy my go naśladowali i mężczyzna musi przynosić utrzymanie, ale panować nad tym, co wchodzi do Bożego ogrodu. Tak więc bądź ojcem, który nie stroni od pracy i odpowiedzialności, który nie zasypia, który dba o swój dom i pamiętajmy, chodzi o ten przyszłościowy aspekt szczególnie, który jest zawarty w tym słowie dba o dom, ale też mąż czy ojciec, który jest spostrzegawczy, jakie jest przeciwieństwo niespostrzegawczego ojca, czy spostrzegawczego ojca, przeciwieństwo, niefrasobliwy. Ojciec, który jest w jakimś lulaland, którego nic nie obchodzi. Tak, co? Podczas gdy ojciec powinien być spostrzegawczy, który może z kimś rozmawiać, ale jednocześnie doskonale wie, co się dzieje obok. Słuchajcie, niektórzy z was tacy są. Ja po prostu nie mogę wręcz uwierzyć. Ktoś ze mną rozmawia, reaguje, słyszy mnie, a jednocześnie w pewnym momencie mówi, słuchaj, przepraszam i reaguje w sytuacji obok z jego dziećmi. Jednocześnie jest świadom tego, co się dzieje obok, żeby zareagować. Tak więc bądź wojownikiem, nie dlatego, że walka cię rajcuje, ale że wiesz, o co walczysz. Dlatego ochrona, jaką chronisz swój dom, to jak już powiedziałem, zdecydowane nie dla węży. Dlatego musisz wiedzieć, na czym polega różnica między twoimi dziećmi a wężami, między twoją żoną a wężem, a wrogiem. I to jest największe wyzwanie, wyzwanie dla ojcostwa. I teraz w kolejnym urywku, w liście do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 1 do 4, czytamy, że dzieci mają być posłuszne. I jest to przykazanie z obietnicą. To słowo dzieci mają być posłuszne, tak dla waszej informacji. Tam jest konstrukcja gramatyczna, posłuszne oznacza, mają słuchać do góry. Listen up. Czyli mają słuchać uważnie tego, co przychodzi do nich z góry. I tam jest to ten zaimek, tak? Przyimek, który mówi, który wskazuje na górę, że dzieci mają być ukierunkowane do góry. Ale później czytamy w czcij ojca i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I czwarty werset, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je i wychowujcie je w karności dla Pana. Teraz zwróćmy uwagę, że karność i napominanie dla Pana, najpierw ta rzecz najbardziej oczywista, karność i napominanie dla Pana oznacza, że nie będziecie pobudzać dzieci do gniewu. Czyli jeżeli będzie karność i napominanie w domu, to dzieci nie będą pobudzane do gniewu. Ojcowie przez zaniechanie karności prowokują swoje dzieci do gniewu. I to jest oczywiście, to jest oczywiste przesłanie tego wersetu. Ale kiedy abdykowaliście, kiedy miłość, a tak naprawdę nienawiść do waszych dzieci tak wami owładnęła, że nie jesteście w stanie dać im klapsa, powiedzieć nie, w żaden sposób ukarać ich, wtedy właśnie rozsierdzacie swoje dzieci i mówicie im, ujmując to po biblijnemu, nie jesteście moimi dziećmi, jesteście bękartami. Nie kocham was, podczas gdy one w rozpaczliwy sposób, w gniewie, o tę miłość wołają, same w innych miejscach rozpaczliwie tej miłości będą szukały, jeżeli tych granic i tej karności nie będzie. Karanie to obdarowywanie i musisz traktować to jako dar dla twoich dzieci. Pytanie, które przy dyscyplinowaniu i karaniu powinniśmy sobie zadać, dajesz czy odbierasz? Co więcej, kiedy karasz, nie tylko uczysz posłuszeństwa, i to jest kluczowa też rzecz, ale sam jesteś posłuszny. Jeśli nie karasz swoich dzieci, tak naprawdę jesteś samolubem. Tak więc zaniechanie karności powoduje ten grzech ojców, przed którym Efezjan 6:4 przestrzega. I oczywiście ojcowie, mężowie to autorytet, to władza. Jest to władza posłuszna, nie władza absolutna, czyli władza, która sama podlega władzy, ale zdecydowanie jest to władza. I ojcowie, mężowie powinni tą władzę wykonywać, tą władzę stosować. I większość tych autorytetów, tej władzy w praktyce powinno mieć miejsce, kiedy dzieci są małe, podczas gdy w większości domów to wszystko jest akurat odwrócone, jest na odwrót. Czyli kiedy dzieci są małe, są takie urocze, tak uroczo wyglądają w tym siedzisku przy stole, takie naprawdę wspaniałe, podczas gdy podczas gdy, kiedy podrosną, wtedy nagle rodzice zaczynają, czy próbują przynajmniej dokręcać śruby, podczas gdy jest już częstokroć zdecydowanie za późno. Chodzi o to, że ta władza przede wszystkim we wczesnym dzieciństwie, władza ojca powinna być stosowana w domu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, trochę mniej oczywista w tym wersecie, który mówi, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. Nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich. I oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach, chyba że jesteście jakimiś pomylonymi ojcami, rodzicami, celowo nie będzie rozsierdzał swoich dzieci. O, teraz coś wymyślę takiego, że się wściekną. Teraz wymyślę coś takiego, że o, będzie super. No i oczywiście nikt normalny czegoś takiego nie robi. No więc o co chodzi jeszcze w tym urywku? Otóż ojcowie musimy się nauczyć jednej rzeczy i to jest jakiś duży potencjał, żeby być źle zrozumianym, ale ojcowie musimy się nauczyć nawracać z naszych słusznych racji, z waszych rozsądnych żądań. Chodzi o to, że jest czas na nawrócenie z tych rozsądnych żądań i słusznych racji. Czasami należy obniżyć wymagania i oczywiście nie chodzi o te biblijne rzeczy, dlatego że jakaś szorstka na przykład odpowiedź mamie, to jest biblijne wymaganie, które absolutnie nie podlega żadnemu obniżeniu czy żadnym negocjacjom. Ale chodzi o wymagania, które czasami, choć bardzo słuszne, czasami jednak stają się problemem w domu. Jeżeli dziecko ze złym nastawieniem sprząta pokój, czy cokolwiek innego robi, to może w pewnym momencie właściwą strategią jest to, aby obniżyć te żądania po to, żeby nie stracić dzieci. I widzicie, apostoł Paweł nie jest żadnym liberałem. Przed chwilą powiedział, że dzieci mają być posłuszne i tutaj nie ma żadnych negocjacji, jeśli chodzi o rodziców. Dzieci mają cię słuchać, dlatego że ty jesteś ich ojcem. Ale tu właśnie jest kolejne bardzo istotne rozróżnienie. Dzieci mają cię słuchać nie dlatego, że masz rację, ale dlatego, że jesteś ich tatą. I tutaj jest bardzo, bardzo istotna różnica. Nie dlatego, że ty masz rację, dlatego, że czasami nie masz. Czasami z niektórych żądań należy się nawrócić, w sensie je porzucić, czy cofnąć, obniżyć te wymagania. Po co? Po to, aby nie stracić dziecka, dlatego że tutaj, nie wiem kto, Doug Wilson bodajże podaje przykład z łowieniem ryb. Jeżeli chwycisz grubą rybę, potężną rybę na wędkę i wciągasz ją do łódki, jeżeli okażesz się bezkompromisowy i szarpniesz, co się stanie? No, zerwie się linka, stracisz i rybę, i wszystko. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że czasami trzeba popuścić, czasami trzeba obniżyć te standardy przez ciebie nałożone, po to, aby osiągnąć ten cel, który chcesz osiągnąć. A tym celem, który chcesz osiągnąć, jest właśnie umiłowanie przez dzieci standardu, a nie jakąś zewnętrzną, jedynie zewnętrzne posłuszeństwo, żeby rodzice dali mi spokój. I o co chodzi? Twój czas, nasz czas, wasz czas jest bardzo ograniczony. I to jest chyba najbardziej takie otrzeźwiająca rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Dzieci są jak wylewanie betonu. Wylewaliście kiedyś beton? Ktoś kiedyś wylewał beton? Dawid Hefner miał biznes kiedyś wylewania betonu. Wiecie, jak się wylewa beton? Przyjeżdża gruszka i wszystko powinno być już przygotowane. Ale czy jest do końca, albo czy ci, którzy zamówili beton, znają się na tym, co robią, czy nie, co się dzieje? Beton się leje i po chwili jest już po wszystkim. Nikt nie przy zdrowych zmysłach nie wylewa betonu i mówi, a chodźmy teraz na obiad albo na kawkę, chodźmy na cygaro. Nie, dlatego, że masz jakieś 45 minut, żeby to równo jakoś wygładzić, ułożyć, a po 45 minutach jest już po ptokach. Już koniec. It's over. Coś zrobiłeś nie tak? No cóż, nie ma powrotu. I teraz możemy się gniewać na rzeczywistość, ale słuchajcie, naprawdę w naszych kręgach ewangelicznych chrześcijan często panuje takie naprawdę brzydkie niechlujstwo. I nam się wydaje, że o dobra, coś nam nie wyszło, coś może będzie nie tak, ale Bóg nam przebaczy. Tak, bardzo słusznie, że liczymy na Boże miłosierdzie, ale kwestia jest taka, że wychowanie dzieci, czas w wychowaniu dzieci jest newralgiczny. Są rzeczy, jeżeli mi urwie łapę, jeżeli mi urwie rękę, ja się mogę nawrócić, Bóg będzie moją pociechą i wsparciem i przebaczy mi, jeżeli mi urwie łapę po pijaku, powiedzmy, i przebaczy mi to wszystko, ale ręka mi nie odrośnie. I taka jest rzeczywistość. Bez względu na to, co zrobisz, za 45 minut beton zastygnie. I słuchajcie, tak jest z dziećmi. To nie jest tak jak z odnawianiem starego auta w garażu. Kiedy masz czas w wolnych chwilach, czy jakieś coś sobie tam konstruujesz, w wolnych chwilach, kiedy masz czas, wejdziesz, przerwiesz na rok, później wrócisz, coś tam jeszcze dorobisz. Z wychowaniem dzieci tak nie ma. Dlaczego? Dlatego, że czas jest kluczowy. Czas jest newralgiczny. I to właśnie to jest... I przy tym czasie, dlatego, że czas jest newralgiczny i dzieci są jak beton, jest jeszcze jedna rzecz, czy jeden z bardziej istotnych aspektów, w jaki tato powinien strzec swojego domu. Otóż widzicie, wskaźnikiem tego, co naprawdę robi ojciec i co jest, jakie to jest albo-albo, czy eksperymentuje na swoich dzieciach, czy wychowuje je w bojaźni, co jest wskaźnikiem, czy je kocha prawdziwie, czy już całkowicie zimpotencił się i nie jest w stanie w żaden sposób zareagować, w żadnej karności wprowadzić, ale czy je wychowuje w bojaźni, czy też nie, czy eksperymentuje na nich. Tym wskaźnikiem jest, uwaga, coś bardzo nieprzyjemnego, na ile jest otwarty na uwagi z zewnątrz na temat tego, co robi. Ktoś, kto mówi do niego, hej, co się dzieje z twoją córką? Co tak naprawdę się dzieje z twoim synem? I oczywiście rodzice bez końca mogą słuchać dobrych rzeczy o swoich dzieciach. O tak, mów mi jeszcze. Tak, naprawdę? Opowiadaj mi jeszcze. I słusznie, bo to jest źródło radości i zachęty, niekończące się. Ale słuchajcie, co się dzieje, kiedy ktoś ma jakąś uwagę? I teraz to jest kluczowy test dla ojca. Na ile jest pokorny, na ile jest otwarty na uwagi kogoś z zewnątrz na temat tego, co robi. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że formalnie Kościół zawsze zobowiązuje się, jeżeli jesteś częścią Kościoła, to formalnie zobowiązałeś się do tego przy chrzcie. Kiedy odpowiesz takiej osobie, która do ciebie przychodzi, a nie mieszaj się w sprawy naszego domu. Tak naprawdę mówisz w tłumaczeniu, nie powinienem był ochrzcić dziecka w tym kościele. W tłumaczeniu. Nie powinienem był ochrzcić dziecka w tym kościele, który się teraz miesza w rzeczy mojego domu. W liście do Kolosan w 3 rozdziale, 18 werset, czytamy takie rzeczy. Żony, bądźcie uległe mężom. Mężowie, miłujcie żony. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim. Ale wszystko to, nie chodzi o te poszczególne wymagania i oczekiwania, ale wszystko to jest w liście do Kolosan przedstawione w kontekście Kościoła. Że Kościół ma prawo interesować się tymi rzeczami. Wychowaniem twoich dzieci też. Jak ci idzie? Słuchajcie, izolacjonizm w tym przypadku jest kompletnie niebiblijny. I pytanie jest, czy ojciec albo mama w takiej sytuacji zachowuje się właśnie jak niedźwiedzica, której dotknięto młode. Wychodzi i... Który to miał uwagę? W sprawie mojego bąbelka. Który to zaatakował mojego bąbelka? Kto miał taką odwagę? Kto się ważył? Ja znam swoje dziecko najlepiej. Ja wiem, że ono jest dobre, tylko coś tam może. Ale ja znam swoje dziecko najlepiej. I oczywiście to niewykluczone, że ty znasz swoje dziecko najlepiej. Ale to jest po prostu potworna, straszna reakcja wbrew przymierzu, wbrew Kościołowi, no i oczywiście ostatecznie wbrew Chrystusowi. Tak więc kluczową rzeczą to, jak z nami będzie jako Kościół, to jak będzie z waszymi dziećmi, jako dzieci, jako ich życie, jako ich powodzenie, dobrobyt, tak to nazwijmy, wszystko to będzie zależało od tej kluczowej rzeczy. Czy my jesteśmy w łaskawy sposób w stanie powiedzieć, wyrazić swoją uwagę. Tak więc musisz odłożyć swoją drażliwość. Prawda jest taka, że być może tak, znasz swoje dzieci, ale jesteś za blisko, żeby zauważyć to co ktoś inny zauważył. To jest droższe od złota. Tak to powinniśmy cenić. Droższe od złota zamiast obrażania się. Ktoś z zewnątrz jest w stanie dostrzec i dostrzec bardziej obiektywnie, co dzieje się u ciebie w domu. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, że jeśli taka uwaga przychodzi od brata, siostry w kościele, no to już jest spotęgowana wartość. Obronna postawa w takiej sytuacji jest, jak powiedziałem, niesłychanie niszczycielska. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy pamiętać, czas ucieka. Jeżeli robisz coś źle, jeżeli czegoś nie dostrzegasz, wydarzą się rzeczy, których nie będziesz wkrótce w stanie odkręcić. Ale co to znaczy, że nie będziesz w stanie odkręcić? To oznacza po prostu nieszczęście, które w realny sposób wydarzy się w życiu Twoich dzieci. 2 Koryntian 10:12 mówi: nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać siebie z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi z sobą porównują. Zwróćcie uwagę, co apostoł Paweł mówi. 2 Koryntian 10:12. Nie mają bowiem rozumu, są głupi, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi z sobą porównują. Tak więc to jest najwyższych lotów głupota, jeżeli ty uważasz sam, siam, albo to może być nawet, to mogą być 2-3 rodziny, które wyznają tą samą ideologię jakąś, którą pochwyciły i uważają, że to jest właściwy sposób wychowania. I poza ten krąg nie wydostają się. Tak więc rodzice powinni wyszukiwać, czy powinni wbudować schemat zachowania, ojciec szczególnie, schemat zachowania w swoich domach, który pozwoli im wydostać się poza ten krąg amenników, którzy tylko będą im schlebiać. Co więcej, musisz zadać sobie pytanie, czy nie chciałbyś, żeby ktoś tak naprawdę, prawdą o Bogiem, czy nie chciałbyś, żeby ktoś do ciebie przyszedł z taką uwagą? Tym bardziej, że beton szybko zastyga. Jak powiedziałem, wiele złych rzeczy. I słuchajcie, to możemy się obrażać na to. Powiedzieć, a nie. I znowu w niechlujny sposób liczyć na miłosierdzie Boże. Ale taka jest prawda, że wiele złych rzeczy przytrafi się twoim dzieciom. Dlaczego? Bo nie chciałeś usłyszeć przestrogi innych. Możesz się gniewać. Możemy się gniewać, podczas gdy takie są realia. Jeżeli odmówisz, nie będziesz otwarty na uwagi innych, za sekundę, za chwilę będzie już za późno. Tak więc upewnij się, i widzicie, żyjemy w świecie indywidualizmu i prywatności, że nikt nikomu nie chce żadnej uwagi poczyniać. I to już mówimy z tej drugiej strony, tych, którzy by chcieli być może poczynić taką uwagę. Tak więc upewnij się, że będziesz wyszukiwał takich uwag, tym bardziej, że żyjemy w tym świecie naprawdę jakimś zindywidualizowanym, gdzie jest coraz mniej ludzi, którzy będą skłonni dać ci swoją opinię. I teraz oczywiście z tą opinią jest następująca rzecz. Jeżeli nie czujesz niezręczności w rozmowie o złym zachowaniu innych dzieci, to lepiej, żebyś z nikim o tym nie rozmawiał. Jeżeli nie czujesz niezręczności, czyli jeżeli czujesz powołanie, ja tu teraz napomnę, wytłumaczę, pokażę jak. No nie, jeżeli nie czujesz pokory, czyli niezręczności w rozmowie o złym zachowaniu innych dzieci, to nie nadajesz się na takie rozmowy. Czyli o co chodzi? Musisz czuć niezręczność, że się nie nadajesz i tą niezręczność przełamać, żeby porozmawiać, żeby nieść naprawdę ratunek. Tak więc uważajmy, czas jest kluczowy, jeszcze tylko chwila i będzie po ptokach. Błogosławieństwo dzieci nie polega na tym, że jak wspomniałem, uroczo wyglądają w foteliku przy stole, że tak się uroczo uśmiechają. No nie, błogosławieństwo dzieci według Biblii. Błogosławieństwo dzieci polega na tym, że kiedy dorosną, będą razem z tobą bili wroga w bramie. To, na tym polega błogosławieństwo dzieci. No więc chodzi o to, aby je wychować tak, aby razem z tobą bili wroga w bramie, a nie wychowuj ich tak, żeby się do niego przyłączyli. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją zachętę. Dziękujemy Ci, że Ty ratujesz nas z naszych własnych głupot. Że Ty opowiadasz nam zawczasu o rzeczach, które nadchodzą. Ty użyczasz nam mądrości, która nie jest owocem naszej bystrości, ale jest to mądrość łaskawa, która wstępuje do nas dzięki Twojemu dziełu, Panie Jezu. Nasza ufność nie w naszych siłach, nasza ufność nie w naszych zabiegach, nasza ufność nie w naszej przebiegłości, ale nasza ufność jest w Twoich obietnicach, że to Ty, Boże, kształtujesz nas i kształtujesz nasze dzieci według słowa Twojej obietnicy. Amen. Tak więc koniec wykładów. Ile wykład?